Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. We wtorek 13 października wita Państwa Krzysztof Bronk. Dziś zakończymy cykl audycji księdza Waldemara Turka o świętym Pawle śladami apostoła narodów. Wcześniej w kontekście niedzielnej kanonizacji świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego nadamy rozmowę z Anną Rastawicką na temat procesu beatyfikacyjnego innego arcybiskupa Warszawy, kardynała Stefana Wyszyńskiego. A program zaczynamy od aktualności watykańskich. Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało o dwóch rzymskich wizytach Benedykta XVI zaplanowanych na najbliższe miesiące. 16 listopada papież uda się do głównej siedziby Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa. Weźmie tam udział w otwarciu światowego szczytu na temat bezpieczeństwa żywnościowego. Poprzedzi on 36. konferencję ogólną FAO, która odbędzie się również w Rzymie od 18 do 23 listopada.
Natomiast 17 stycznia po południu odbędzie się zapowiadana już wcześniej wizyta w rzymskiej synagodze i spotkanie z lokalną wspólnotą żydowską. Jest to niedziela, w którą włoski kościół od 20 lat obchodzi Dzień Judaizmu. Tym razem będzie on poświęcony kolejnemu przykazaniu dekalogu: pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić.
Synod biskupów również dziś kontynuuje w obecności papieża dyskusję na przedpołudniowej i popołudniowej kongregacji generalnej. Wczoraj przed południem w auli synodalnej mówiono m.in. o trudnej jeszcze w Afryce drodze do pełnej demokratyzacji, o roli kościelnych komisji Justitia et Pax, o podejściu do kwestii sprawiedliwości i pojednania w mentalności afrykańskiej, a także w tradycyjnej obrzędowości. Podkreślano potrzebę duszpasterskiej solidarności między kościołami lokalnymi różnych krajów. Często powracały takie tematy jak konflikty, korupcja, konieczność dialogu religii i kultur czy szerzenia znajomości katolickiej nauki społecznej. Jedna ze świeckich audytorek przybyła z Burundi, zaapelowała do afrykańskich biskupów o nieprzemilczanie zła i otwarcie na potrzeby wszystkich doznających niesprawiedliwości. Była ona świadkiem masowych mordów popełnianych również przez chrześcijan, którzy dziś, jak powiedziała, bez wstydu chodzą do kościoła, mimo iż nie poprosili o przebaczenie tych, których osierocili.
Po południu gościem synodu był specjalnie tam zaproszony dyrektor generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa. Jacques Diouf pochodzi z Senegalu w zachodniej Afryce. W swym obszernym wystąpieniu dyrektor FAO podjął temat bezpieczeństwa żywnościowego. Podkreślił, że tak katolicyzm, jak też islam postulują odpowiedzialne gospodarowanie przez człowieka zasobami naturalnymi. Zwrócił uwagę na ogromną pomoc niesioną ubogim Afryki przez katolickich misjonarzy i kościelne wspólnoty oraz na istotny wkład nauki społecznej Kościoła. Wyraził osobiście uznanie obecnemu w auli synodalnej papieżowi za stwierdzenie o konieczności etyki dla prawidłowej gospodarki i centralnym miejscu osoby ludzkiej zawarte w encyklice Caritas in Veritate.
Cytując najnowsze dane FAO, dyrektor generalny tej organizacji wskazał, że głód i niedożywienie na świecie są coraz bardziej niepokojące. Bezpieczeństwo żywnościowe stało się jeszcze bardziej zagrożone w ostatnich 3 latach, a sytuację zaostrzył trwający od ponad roku kryzys finansowy. Liczba głodujących na świecie doszła po raz pierwszy do 1 miliarda, obejmując ponad 1/7 ludzkości. 1/4 mieszkańców Czarnego Lądu jest niedożywiona. Liczba ta w stosunku do poprzedniego roku wzrosła o 1/8. Jacques Diouf uważa jednak, że uwolnienie świata od głodu jest możliwe, jeśli nie zabraknie woli politycznej w tym kierunku. Przytoczył przykład krajów afrykańskich, które dzięki podjętym wysiłkom zdołały ograniczyć klęskę głodu. W swym wystąpieniu na synodzie biskupów, jako niezbędny dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, dyrektor FAO wskazał rozwój rolnictwa. Zwrócił uwagę, że na Czarnym Lądzie są w tej dziedzinie znaczne braki strukturalne i trzeba ogromnego nakładu środków.
Moim gościem jest pani Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
A rozmawiamy w kontekście kanonizacji arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego. Trwa wciąż proces beatyfikacyjny prymasa Wyszyńskiego. Każdy z prymasów w jakiś sposób odnosi się, dla każdego z nich jakimś punktem odniesienia jest arcybiskup Feliński. Jak to było w przypadku prymasa Wyszyńskiego?
Znamienna jest zbieżność losów arcybiskupów Warszawy. Ksiądz prymas Wyszyński bardzo często wspominał arcybiskupa Szczęsnego Felińskiego. Sam wybrał drogę porozumienia, żeby oszczędzić ofiar, żeby nie było rozlewu krwi. I zawarł z władzami komunistycznymi porozumienie, ponieważ takie władze wtedy były. Był posądzany o to, że jest czerwonym kardynałem, czerwonym arcybiskupem. Później, kiedy władze zaczęły przekraczać wszelkie punkty porozumienia, wtedy ksiądz prymas, może nawiązując do słów świętego arcybiskupa Szczęsnego Felińskiego, powiedział te znamienne słowa: non possumus. Święty Zygmunt Szczęsny Feliński powiedział je do kapłanów, kiedy wiedział, że już udaje się do Petersburga i prawdopodobnie nie wróci. I w Warszawie powiedział im: może przyjść taki czas, kiedy wszyscy musicie powiedzieć non possumus. Nawet gdybyście ode mnie otrzymali list z moim podpisem, nie wierzcie. Są sytuacje, w których Kościół musi być przede wszystkim wierny Bogu, żadnej władzy. I kiedy władze właśnie świeckie zaczęły przekraczać swoje uprawnienia, kardynał Wyszyński napisał wtedy list non possumus. Memoriał był w maju, a już we wrześniu ksiądz prymas Wyszyński był aresztowany. Kiedy był taki czas, że w kościołach warszawskich były głodówki, ksiądz prymas uważał, że najważniejsze zadanie kościoła to jest służyć ludziom, sprawować sakramenty, odprawiać najświętszą ofiarę. Owszem, kościół ma wielkie znaczenie dla wolności narodu, ale jak mówił, dla obrony wiary poświęcimy nawet wolność, ale dla obrony wolności nigdy nie poświęcimy wiary. Nie był entuzjastą akcji politycznych w kościołach. Był człowiekiem, który miał poczucie odpowiedzialności. Szczytem właśnie takiej umiejętności wychodzenia do wszystkich i zwyciężania zła dobrem i takiej wiary ponad różne sytuacje polityczne było milenium, kiedy wszystkie ulice Warszawy były zablokowane przez podpitych panów z Urzędu Bezpieczeństwa, zwiezionych autokarami na Stare Miasto i krzyczeli: nie przebaczamy, nie przebaczamy, prymas zdrajca. A ksiądz prymas szedł na czele orszaku biskupów z kościoła świętej Anny i błogosławił, ale jednocześnie upominał się o prawa człowieka. Wtedy, kiedy władze komunistyczne były w popłochu, radzono księdzu prymasowi Wyszyńskiemu, żeby właśnie teraz załatwiał sprawy kościoła. A ksiądz prymas Wyszyński odpowiedział: na krwi robotników zarabiał nie będę. No i podobnie jak święty Szczęsny Feliński, to całkowite zaufanie do Matki Bożej. Święty Szczęsny Feliński wprowadził nabożeństwa majowe w Polsce, ksiądz prymas Wyszyński wszystko postawił na Maryję.
Proces kanonizacyjny arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego dobiegł końca. Jest już wśród świętych, do kultu całego Kościoła powszechnego. A proces beatyfikacyjny prymasa tysiąclecia wciąż trwa. Jak wyglądają teraz te sprawy?
Ukończony jest proces na terenie diecezji. W 2001 roku materiały zostały przekazane do kongregacji. W tej chwili trwa praca nad pozycją. Jest to bardzo trudne zadanie, ponieważ 32 lata pracy prymasowskiej to jest ogrom zagadnień. I teraz trzeba udowodnić, że te wszystkie sprawy prowadził właśnie ręką człowieka świętego. Wiele decyzji musiał podejmować. niepopularnych w różnych kręgach. Dlatego napisanie pozycjo, przejrzenie tych wszystkich dokumentów, samych zapisków z dnia codziennego jest 32 tomy. I masa kazań księdza prymasa, wiele problemów trudnych w kościele. To był czas prześladowania, wiele spraw musiał brać na siebie. Poza tym był takim jakby ambasadorem kościoła na wschód. Podejmował wiele problemów, nie tylko polskich, ale krajów ościennych, potajemne święcenia kapłanów. I to wszystko trzeba zebrać, opracować. Dlatego ta praca trwa.
Dziękuję bardzo. Rozmawiałem z panią Anną Rastawicką z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego.
Śladami apostoła narodów.
Kim jest dla mnie święty Paweł?
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Zakończył się rok Pawłowy. Zostawiam innym dokonanie bilansu tego szczególnego czasu w wymiarze Kościoła powszechnego, naszych diecezji czy wspólnot. Interesuje mnie tutaj wymiar osobisty i konkretne pytanie o to, jak my przeżyliśmy tę szczególną inicjatywę Ojca Świętego, który chciał przybliżyć współczesnemu człowiekowi odległą czasowo, ale bliską, gdy chodzi o przesłanie, osobę świętego Pawła. Myślę, że w ciągu minionego roku dedykowanego apostołowi narodów pytaliśmy wielokrotnie siebie samych o to, kim jest święty Paweł dla nas. Jakie jest znaczenie jego osoby i pism dla naszego życia? Były to pytania przede wszystkim o naszą wiarę. W pierwszym momencie może się nam wydawać to dziwne, bo przecież nie tylko jesteśmy wierzącymi, ale także wybranymi do dawania świadectwa naszej wierze. A jednak słowa świętego Pawła Apostoła, który otwarcie stwierdza w drugim liście do Tymoteusza, że niektórzy z Efezjan nie zdali egzaminu z wiary, nie dają nam spokoju, bo przecież, jak doskonale wiemy, różne są odejścia od wiary. Słownictwo apostoła jest w tej dziedzinie wyjątkowo bogate, bo i sama rzeczywistość wiary nie da się opisać w kilku słowach. Święty Paweł mówi na przykład o tak zwanym rozbiciu w wierze, o stanie, w którym wiara przestaje być duchowo pielęgnowana i nie wpływa znacząco na sposób myślenia i postępowania. Niektórzy, zdaniem apostoła, stali się rozbitkami w sprawach wiary. Iluż tych rozbitków spotykamy w dzisiejszym świecie? Ludzi, którzy nie są ani zimni, ani gorący, ale obojętni. Często byli wychowani w rodzinach chrześcijańskich. Ich rodzice włożyli wiele trudu i serca, by im pomóc ostać się przy Kościele. Oficjalnie zresztą nigdy od niego nie odeszli, ale dawno stracili pierwotny zapał i entuzjazm. Jakże trudno do nich mówić i przekonywać ich o tym, że wiara, ten bezinteresowny dar, którego Bóg udziela człowiekowi, wymaga systematycznego duchowego wysiłku, pielęgnacji, modlitwy, refleksji. W jaki sposób i przy użyciu jakich środków możemy sami zrozumieć głębiej i pomóc innym w zrozumieniu tego, że wiara jest przeżywana często w ciemności i że może być wystawiana na próbę? Jeszcze innymi słowy, jak przekonać współczesnego człowieka, że, jak mówi Krzysztof Zanussi, mimo to warto żyć i w dodatku życie może być piękne. Niewątpliwie musimy zwracać się do świadków wiary, wśród których święty Paweł zajmuje doprawdy szczególne miejsce. Do dzisiaj zadziwia nas jego zapał misyjny, jego gorliwe przepowiadanie Ewangelii, jego wytrwałość, a przede wszystkim głębokie przekonanie o słuszności głoszonej nauki. Jakże wymowne, aktualne i pobudzające do refleksji są jego stwierdzenia. Bo ja nie wstydzę się Ewangelii. Jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego. Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi bowiem, gdybym nie głosił Ewangelii. Bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli. Z całego serca życzę wszystkim słuchaczom, jako owoc roku Pawłowego, głębokiej wiary w moc Chrystusowej Ewangelii. Jeśli napotykamy na znaczne trudności w jej głoszeniu, pamiętajmy, że apostoł narodów miał o wiele bardziej skomplikowaną sytuację, a jednak, pełen ufności w pomoc Bożą, głosił prawdę o Bogu w porę i nie w porę. Uwierzyć w moc Ewangelii, mieć nieustanną świadomość Bożej obecności w naszym życiu, zawierzyć temu, który nas zbawił, oto do czego zachęca nas apostoł narodów. Nie wszyscy mamy możliwość być misjonarzami w sensie ścisłym, głosić Ewangelię w odległych krajach Azji, Afryki czy Ameryki Południowej. Ale przecież nie mniej znaczące jest nasze świadectwo w kraju, w którym przyszło nam żyć i realizować ideały chrześcijańskiego życia. Święty Paweł wykorzystywał każdą okazję do głoszenia Ewangelii. Przemawiał na ateńskim Areopagu do ludzi wykształconych i poszukujących szczęścia na drodze filozofii. Głosił Chrystusa w innych wielkich i ważnych ośrodkach kultury, handlu i myśli, jak Efes, Korynt, Antiochia, ale też w małych wioskach i miastach, które odwiedzał na swoim misyjnym szlaku i gdzie zakładał gminy chrześcijańskie. Co więcej, nie tracił apostolskiego zapału nawet wtedy, gdy stawał przed sądem, gdy był prowadzony jako więzień do Rzymu. Przemawiał do wielkich tłumów, ale też do małych grup i pojedynczych osób. Pisał listy pełne treści teologicznych, filozoficznych i duchowych, w których często nawiązywał do swoich osobistych doświadczeń, a zwłaszcza do swej relacji z Chrystusem. Ze względu na szczególny autorytet apostoła, jego pisma były czytane nie tylko we wspólnotach przez niego założonych, ale przepisywane i rozpowszechniane również w innych gminach. W listach pisał głównie o Bogu i Jego łasce, która się objawiła przede wszystkim w Jezusie Chrystusie. Przez Niego, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, Bóg uwalnia nas od grzechu i zmienia radykalnie naszą sytuację duchową. Trzeba Mu odpowiedzieć przez nawrócenie i głęboką wiarę. Apostoł przeżył to wszystko osobiście i pragnął podzielić się z innymi swoim osobistym doświadczeniem. A ponieważ otworzył się całkowicie na Boże miłosierdzie i Bożą inicjatywę, dostrzegał wyraźnie, jak Chrystus działał w nim i przez niego, aż do osiągnięcia stanu, który opisywał słowami: teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Niech te słowa Pawłowe towarzyszą nam nieustannie w naszym życiu i będą również dla nas przedmiotem refleksji, modlitwy i pomocą w ciągłym odkrywaniu Boga i Jego miłości.
Była to audycja
Śladami apostoła narodów
w opracowaniu księdza Waldemara Turka.
Księdzu Waldemarowi Turkowi serdecznie dziękujemy za tę obszerną prezentację postaci i dzieła apostoła narodów, która towarzyszyła nam przez cały rok Pawłowy i przeciągnęła się na kilka kolejnych miesięcy. A ja dziękuję już Państwu za uwagę. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.